Raz, dwa, trzy. Hej!
Hubert.
Filip.
Mam dla ciebie niespodziankę na start nagrania.
Na start nagrania 278 odcinka podcastu Hammerzeit.
Hubert, postanowiłem sprawdzić na totalnie losowej i mam nadzieję, że w ogóle nie zawirusowanej stronie internetowej. Znaczy, taki był mój pomysł, bo jest 278 odcinek, to mówię, sprawdzę, czy jest jakieś znaczenie liczby 278, żeby poedukować trochę wszystkich słuchaczy, ciebie, siebie, Hubert. I odkryłem stronę, która numeruje anioły. I teraz czytam ci. Anioł numer 278 jest tutaj, aby ostrzec cię, abyś zaczął żyć z celem zamiast liczyć dni. Posiadanie wizji sprawia, że myślisz o wzroście do następnego poziomu. Wzmocnij więc swoją misję życiową za pomocą praktycznej strategii szybszego wzrostu. Co ważne, zacznij od najwyższej jasności umysłu, aby uzyskać lepszy postęp.
Po pierwsze, Filip, jak ty do cholery spędzasz swój wolny czas, że trafiasz na takie miejsca? A po drugie, czy anioł 278 ma jakieś imię, czy po prostu
nie,
są ponumerowane anioły?
Są ponumerowane. Dlatego, drodzy słuchacze, jeżeli wyślecie nam mnóstwo listów, to za jakieś 2 lub 3 tygodnie dowiecie się, co ma do powiedzenia anioł numer 279.
Czy oto jesteśmy świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji? Każdy odcinek podcastu będziemy rozpoczynać sentencją dotyczącą anioła.
Pod warunkiem, że będzie coś ciekawego, bo uznałem, że to jest całkiem niezłe, bo to nic nie znaczy i znaczy jednocześnie wszystko, Hubert.
A czy im anioł ma wyższy numer, to jest lepszy czy gorszy?
Właśnie wydaje mi się, że gorszy, nie? Że jakby oni już...
Anioł numer jeden to jest ten czołowy anioł.
Tak, to jest, jak mu tam było? Tyrael.
Dobrze, Filip. Było to bardzo z zawinkla, że tak powiem, rozpoczęcie odcinka 278 pod egidą anioła numer 278.
Więc, drodzy państwo, miejcie najwyższą jasność umysłu, bo wtedy będziecie mieli lepszy postęp.
Ale Filip, pomimo faktu, że obejrzałem film pod tytułem Anioł Stróż, to anioły nie będą tematem głównym odcinka, ani pewnie w ogóle nie będą tematem odcinka dzisiejszego podcastu.
W ogóle, bo ja nie obejrzałem.
Tak samo jak Superman nie będzie, mimo że podobno jest Dzień Supermana dzisiaj, słyszałem.
O, to ja tego nie słyszałem, proszę bardzo. No to słuchaj, to jeżeli mówiąc o Supermanie, to tylko pojawił się może z tej okazji właśnie, ale nie zarejestrowałem tego faktu. Post pokazujący dwie stopklatki obok siebie z przesłuchania do roli Jamesa Bonda sprzed 20 mniej więcej lat, gdzie jest długowłosy Henry Cavill oraz dłuższe włosy Anthony Starr, którzy obaj później zostali swego rodzaju supermenami. Jeden dosłownym, a drugi nie do końca.
Chciałem ci powiedzieć, że to jest jedno z tych pytań, które mam skitrane na pub quizy. Czy odpowiedź na jedno z tych pytań, bo też gdzieś kiedyś na to trafiłem niedawno i dopisałem sobie do listy.
Bardzo dobre. To już jesteśmy przygotowani na, drodzy państwo, lipiec, bo w lipcu Festiwal Animator i będziemy robić rzeczy, ale o tym państwu powiemy później, bo teraz zajmiemy się jednym dużym, głównym tematem odcinka, którym będzie najlepszy serial ostatnich lat.
Bardzo radykalnie to, że tak powiem, określiłeś. Wcale nie jest powiedziane, że to jest najlepszy serial ostatnich lat.
Nie. Jeden z.
Okay. To jeden z seriali z ostatnich lat.
Ale chciałem dodać tu kluczowe słowo medyczny.
Tak, to w odróżnieniu od żadnego innego serialu medycznego, jaki znamy z ostatnich lat.
To jest dupokryjka, gdyby ktoś chciał z prawnikiem przyjść, więc bez wątpienia jest to najlepszy lub jeden z najlepszych seriali medycznych, a być może, Hubert, i najlepszych seriali ostatnich lat. Mianowicie chodzi o serial pod tytułem Dół, tudzież Dziura.
Tudzież Jama,
tudzież The Pit.
Filip, tak jak pewnie duża część polskiego społeczeństwa, a także duża część w ogóle społeczeństwa cywilizacji Zachodu, staliśmy się w ostatnich kilkunastu już w sumie miesiącach ekspertami do spraw medycyny.
Oczywiście.
Bo po obejrzeniu około 28 godzin, 6 godzin serialu The Pit czujemy się już ekspertami i wiemy na przykład, kiedy lepiej podać pulmonoksydron zamiast anterpertyminy. I kiedy na przykład tachykokardia wieńcowa jest lepszym wyborem niż zabieg konturobrachiczny.
I umiemy też nastawiać kości. Bezproblemowo.
Tak, na przykład teraz po ostatnich dwóch odcinkach czuję się
kompetentny bardzo.
Tak, także jeśli będę świadkiem kogoś unieruchomionego, to
natychmiast podbiegasz do głowy,
wyciągam szyję lekko w lewo, a potem lekko w prawo i brawa dla mnie.
Patrząc na to, że większość z nas ma teraz dodatkową supermoc w kieszeni, dostępną od miesięcy albo lat już nawet w postaci asystenta różnego rodzaju AI-owego i możesz zapytać, o jak tego tutaj pana uruchomić, który się właśnie był sparaliżował, no to wiadomo, że oglądając serial The Pity, sugerując się 14 odcinkiem drugiego sezonu, trzeba właśnie wyciągnąć, pociągnąć, przekręcić, gotowe.
Ale cześć, żeby było jeszcze bardziej wiarygodnie, to zgodnie z tym, co by zostało pokazane w 14 odcinku serialu The Pit, w nawiasie, który znany jest z bardzo prawidłowego odwzorowania procedur medycznych, powinieneś zrobić to tak, i tamto.
Więc... To świetny pomysł. Zrób to koniecznie.
Powodzenia.
No ale na szczęście żaden z nas, mimo tego, że czujemy się bardzo pewni, to jednocześnie oglądając ten serial, tak ja przynajmniej mam się, mówię, ale ty o czym oni mówią? Ja widzę, że tam ktoś leży i coś mu się dzieje, ale oni mówią rzeczy, które ja nie rozumiem teraz i tylko czekam, jaki będzie efekt tych rozmów.
Tak, jest to też jeden z tych seriali, gdzie ja przynajmniej lubię sobie włączyć napisy po polsku mimo wszystko, bo o ile nazwy tych wszystkich zabiegów medycznych i lekarstw, które zostają podane pacjentom ostrego dyżuru, to wolę nie rozumieć tego po polsku. Nie?
Tak, to bardzo, bardzo słuszne. Jestem ciekawy, czy w ogóle, pewnie istnieje, chyba wszystkie takie duże seriale mają wersję z lektorem, proszę pana, czy lektor nadąża w ogóle, czytając to, czy tak jak często się zdarzało, jak słuchało się w telewizji jeszcze lat temu wiele, że słyszysz, że on pomija po prostu całe kwestie, bo nie jest w stanie tego wszystkiego powiedzieć, bo oni za szybko atakują.
Mówi, podajmy mu leki.
Tak, idź do apteki po leki. Tak, no, dokładnie, dobrze. Drodzy Państwo, my mamy wielką nadzieję, że jesteście tak jak my bardzo zaangażowani w oglądanie tego serialu i również uważacie, że jest to gra warta świeczki i jesteście po końcu drugiego sezonu i możemy Wam spoilować wszystko bardzo dokładnie, ale zanim to nastąpi, to ja mam, Hubert, Panie redaktorze, do Ciebie pytanie, czy pomijając ewentualnie serial Doctor House, jesteś w stanie sobie przypomnieć, czy oglądałeś jakikolwiek serial medyczny, który cię choć trochę wciągnął?
I Ostry dyżur, który się oglądało, bo był na Polsacie.
Bo był na Polsacie i to były czasy, kiedy się oglądało tylko to, co jest na Polsacie lub na TVN-ie.
Jeśli chodzi o seriale medyczne, to jestem świadom istnienia kilku, ale żaden nigdy mnie nie zainteresował. Wiem, że jest i ma chyba nawet całkiem duże grono swoich zwolenników. Ten serial o chirurgach pod tytułem Chirurdzy, czyli Grey's Anatomy. Mm-hmm. Ale to chyba jest bardziej obyczajówka mimo
tak,
wszystko.
Przykłady były w komentarzy, że o nie, tak się oglądają Grey's Anatomy, że myślałem, że jak ona wsiądzie do samochodu, to zaraz przejedzie kogoś na dachu, bo będzie miała atak, tak? Albo że jak ktoś z kimś rozmawia, to zaraz pójdą do składziku się obmacywać, bo tam ludzie albo się zabijają, albo śpią ze sobą nawzajem.
Tak, czyli to jest EastEnders, ale w wersji szpitalnej, tak. Rozumiem. Wiem, że był taki serial o chirurgach plastycznych, się nazywał Niptak, ale też go nie obejrzałem,
ja też nie.
Ani fragmentu. No oczywiście Ostry dyżur, to wiadomo. Jeśli chodzi o inne seriale, to chyba zostaje nam tylko Na dobre i na złe. Nie?
No właśnie, Na dobre i na złe to jest w ogóle standardowy...
I Doktor Queen, jeśli jakby aż tak chcemy podciągnąć.
Tak, i Doktor Strange, no. Proszę pana, Na dobre i na złe ja oglądałem tak jednym okiem, bo moi rodzice swego czasu byli zaangażowani w ten serial, ale jedyne co pamiętam, że to była jakaś góra. To miasto, gdzie był ten szpital.
Jasna Góra, nie. Zielona też nie. Jelenia też nie.
Mam takie skojarzenie, że to była jakaś góra, ale nie wiem. I że Artur Żmijewski i Małgorzata Foremniak byli główną parą aktorską przez większość chyba czasu trwania tego serialu.
Znaczy ten serial potem... chyba trwał tak długo, że już potem nie byli. Ale...
No dokładnie. Kogoś trzeba było tam wywalić z tej roboty albo zabić, albo cokolwiek. Ale to też chyba w ogóle był jakaś na licencji. To nie był oryginalny format. Tylko to było pożyczone skądś.
A, był jeszcze ten czechosłowacki szpital na peryferiach.
Tak, a to takie, że śmieszne trochę niby, nie? Takie absurdalne.
No, absolutnie nie pamiętam nic.
Chyba.
Wiem, że był.
No, ale Hubert jeszcze jest bardzo ważny serial, bo tak, House'a oglądałem namiętnie, jak był na dwójce.
I też komediowy był ten na Polsacie o lekarzach.
Chorzy doktorzy, to o tym mówisz, czy nie?
Nie, Scrubs, tak? To jest Chorzy
doktorzy,
nie, nie,
no.
Polski serial, taki jak Kiepscy, tylko i też miał chyba piosenkę Bikcyca w napisach początkowych.
No, było coś takiego, rzeczywiście. To tego nie pamiętam. House był bardzo bardzo angażujący i go strasznie oglądałem i tam i zwroty akcji i w ogóle, no ale to się opierało głównie na postaci głównej, charyzmatycznej, prawda, Hugh Laurie przez wszystkie 8 sezonów, a te sprawy to miały taką sherlockowską formę zagadki.
No to
zawsze,
wszystko
nie?
Były zawsze zagadki, no, dla niego do rozwiązania. Chaos tylko skończył tak się w momencie, kiedy wymyślili tę maszynę do odczytywania fal mózgowych i zamieniania ich w obrazki. To był taki jeden...
O, widzisz, nawet nie pamiętam tego, ale...
To był jakiś taki dziwny jeden odcinek, który mnie zniechęcił i pamiętam, że był ten jeden całkiem fajny odcinek, który był cały z perspektywy tego sparaliżowanego kolesia i wszystko było z
no wiesz,
z
jak się,
oczu.
Tak, jak się produkuje tak długo, to wiadomo, że jest miejsce na trochę bardziej odpałowe odcinki i pamiętam też bardzo daleko omawianą kontrowersję, gdy doktor Cutter, grany przez słynnego aktora...
Który to był Cutter?
Kumara z filmu Harold i Kumar.
A, tak, doradca prezydenta.
Doradca prezydenta Obamy, który wziął tą robotę i jego bohater popełnił samobójstwo.
Poza ekranem.
Poza ekranem i to było już takie szokujące, że zobacz, wszystko było z nim okej. Okay. I teraz będzie dyskusja na temat tego, wiesz, komu pomóc, ktoś może szukać pomocy albo potrzebować jej, albo nie zdawać sobie sprawy, aż w końcu miarka się przebierze. Hubert, bardzo ważne jeszcze z czasów naszego dzieciństwa, widowisko pod tytułem Doogie Howser, lekarz medycyny.
O Jezu, jak mogłem zapomnieć o Doogie Howserze? No oczywiście, że tak.
Neil Patrick Harris forever.
I jego komputerowy pamiętnik wczesnodosowy.
I oczywiście to więcej mówi o mnie niż o serialu, ale to, co ja najbardziej pamiętam, jedna jedyna scena jest, którą pamiętam z tego serialu.
Zaraz się okaże, że to jest ta sama scena. Uwaga, no.
Dobrze, dobry test będzie. Jest jedna jedyna scena, którą pamiętam z tego serialu, kiedy na jakiegoś rodzaju dyskotece lub po tańcówce Doogie Howser miał starszą od siebie dziewczynę albo ewentualnie kandydatkę na dziewczynę do chodzenia razem ze sobą wspólnie. I gdy tańczyli w wolniakach, Hubert, to ona go polizała w ucho. I on wiedział, bo wcześniej była rozmowa z kolegami, że...
To nie jest ta scena,
no właśnie, że lizanie małżowiny usznej to jest znak, że ona jest chętna do chodzenia lub czegoś więcej.
Okej, okay, i od tego dnia na wszystkich dyskotekach, we wszystkich szkołach podstawowych w naszym małym miasteczku wszyscy lizali się po uszach. Doskonale.
Więc to jest to, co pamiętam. A propos seriali medycznych, Hubert, to jak wiadomo, ważniejsze rzeczy są niemedyczne.
Tak, ale nie oszukujmy się, jeśli chodzi o seriale medyczne, to ten ER, czyli Ostry Dyżur, tłumaczony u nas, był takim papierkiem zawsze wzorcowym, lakmusowym chciałem powiedzieć, ale to chyba nie to, a był tym wzorcowym serialem medycznym i no, każdy miał jakiegoś swojego faworyta, ale wszyscy oczywiście wiemy, że był tylko jeden prawidłowy, najlepszy lekarz z ER i teraz, drodzy słuchacze, każdy z was musi sobie odpowiedzieć, kim był ten lekarz i jeśli wasza odpowiedź nie brzmi...
Mark Green.
No właśnie, to jest bardzo, 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 nie bardzo niedobre. Jeśli wasza odpowiedź nie brzmi Peter Benton, to...
Doktor Benton, tak, mamy czterech lekarzy. Jest Mark Green, jest Peter Benton, jest oczywiście Doug Ross i oczywiście John Carter.
Bardzo komiksowe nazwisko.
Tak, John Carter, który jest przecież bohaterem filmu bardzo z jednej strony udanego, a z drugiej strony wielkiej klapy finansowej disneyowskiej. I teraz bardzo jest piękny tak zwany segue, Hubert, przejście, bo nie wiem, czy wiesz, Hubert, nie wiem, czy wiesz, ale... Zanim
aktor, który gra doktora Robiego, to jest brat bliźniak aktora, który grał doktora tak, Johna Cartera.
Dokładnie, kto by tylko brodę zapuszczoną, dlatego nikt się nie zorientował. Że skąd się w ogóle wziął serial The Pitt, poza tym, że wiesz, byli ludzie, którzy mieli doświadczenie i pomysł, żeby nakręcić serial dramatyczny, nowy, medyczny.
Filip, czy mam powiedzieć, że serial wziął się stąd, że pan Noah Wyle nie był zadowolony z przebiegu swojej kariery aktorskiej i tak długo męczył bułę producentom z HBO, aż zgodzili się dać mu wystarczającą ilość pieniędzy na nakręcenie tego serialu?
Nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawdziwa przyczyna, ale oficjalna wersja dla mediów, Hubert, i dla publiczności brzmi tak. Pan Noah Wyle, który jest aktorem jednej roli, ewentualnie dwóch, jeśli liczyć te podrabiane Indiana Jonesy filmy o bibliotekarzu.
I trzech, jeśli liczyć jego cameo we Friendsach.
A, ale jako jednak jako Carter, nie? Nieoficjalnie, tak, masz rację. Trzech ról. To podobno, gdy nastąpiła pandemia i wszyscy bardzo mocno polegali na pracownikach medycznych, na ratownikach, to on jako aktor, który zasłynął rolą wieloletnią właśnie lekarza na Ostrym Dyżurze, zaczął otrzymywać bardzo wiele wiadomości na zasadzie, że o, panie aktorze, ta rola sprawiła, że dostałem się na medycynę i teraz mogłem ratować ludzi podczas pandemii i w ogóle dziękuję, pan mnie zainspirował i takie różne pozytywne. I on tak oczywiście, wiesz, o, jestem super, super i się odezwał do swojego starego kumpla, jednego z producentów, do pana Johna Wellsa, który mówi, zaraz, świetnie, to może jest teraz dobry pretekst, żeby wykorzystać ten, wiesz, pęd i spróbować wykreować nowe dzieło telewizyjne, które będzie opowiadać o wyzwaniach medycznych we współczesnym szpitalu teraz właśnie w tym czasie popandemicznym. Nie kręcić tutaj, że to jest jakiś inny świat, tylko nawiązywać bezpośrednio do COVID-a i proszę pana, początkowo to miał być spin-off o Carterze.
To
bardzo oczywisty pomysł, prawda? Że to miał być ER2, albo jakkolwiek by tego nie nazwać. Ostry dyżur 2, który się skupia tylko na tym, co robił John Carter w międzyczasie i jak znalazł się tu, gdzie się znalazł. Ale okazało się, że jak to Michael Crichton był twórcą z tego serialu, czy tam był wymyślicielem książki, na której podstawie zrobili, to nie wiem. Ale wdowa po panu Michaelu Crichtonie, która zarządza jego całym estate'em tak zwanym, majątkiem intelektualnym, finansowym, się nie dała rady dogadać z nimi. Po prostu nie wyszło coś, że prawa do tej marki nie mogą przejść, więc oni mówią, okej, to robimy swoje.
I tak, robimy to samo, tylko będzie miał inaczej na nazwisko.
Tak, to, robimy to samo, ale w innym mieście i tak dalej. I tak Hubert oto powstał The Pitt, czyli od prawdziwego wydarzenia przez nieudane negocjacje, żeby wskrzesić starą markę, bo bardzo słusznie, bo HBO bardzo potrzebowało kolejnego hiciora i zgodzili się na to, żeby dać szansę, a patrząc na to, że ten serial jest, jak się okazuje, bo dopiero sprawdziłem to teraz, przygotowując się do nagrania, Hubert, jako profesjonalista.
Oczywiście.
Jest zaskakująco tani, jak na dzisiejsze standardy. No i też, jak dobrze wiemy, jest produkowany ekstremalnie szybko. Bo przecież pierwszy sezon, styczeń 25, drugi sezon, styczeń 26, a trzeci sezon już jest zapowiedziany na styczeń 27, proszę pana. Więc co mniej więcej 8-9 miesięcy dostajemy nowy sezon tego serialu. 4 miliony dolarów na odcinek razy 15 to wciąż jest bardzo dużo pieniędzy, bo to jest 60 baniek.
Ale wciąż dużo więcej niż Quo Vadis kosztował.
To jest 60 baniek, ale przypominam, Hubert, że nasz ulubiony serial, Tajna Inwazja, kosztował 200, miał 6 odcinków i nie pamiętamy o nim nic.
I te odcinki trwały po 30 minut, z czego 10 minut to były wygenerowane przez AI napisy początkowe.
Tak, dokładnie. Więc przykład bardzo słusznej decyzji kreatywnej, podyktowanej przez wydarzenia z prawdziwości, zaowocowały serialem, o którym możemy teraz porozmawiać.
Tak, no powiedzieć, że serial The Pitt jest duchowym spadkobiercą serialu ER, to ciężko o coś bardziej oczywistego. Mm-hmm. Natomiast bardzo podoba mi się fakt, że serial ten zupełnie z zaskoczenia, i ponieważ ja ani nie wiedziałem nawet, że powstaje, nie wiedziałem, że się zapowiada coś takiego. Mm-hmm. Jak się pojawiło, to bardzo długo ignorowałem ten serial z jakiegoś powodu. Pewnie dlatego, że uznałem, o Jezu, no a Wiley się bawi właśnie w to, mm-hmm. że sobie postać pana Johna Cartera chce przywrócić, bo nic innego w swojej karierze aktorskiej nie osiągnął, powiedział podcaster z bardzo małymi zasięgami. Ale jak już rozpocząłem moją przygodę z tym serialem, to doceniłem bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy w nim, a także to, w jaki sposób potrafi trzymać cię przy ekranie i nie chce cię wypuścić sprzed tego ekranu.
Absolutnie. I ja też zacząłem oglądać ten serial z opóźnieniem. Myślę, że to było w podobnym momencie, bo serial jest produkowany według starej metody, jeden odcinek na tydzień. Jeden odcinek to jest mniej więcej jedna godzina z czasu pracy tego szpitala, tej super intensywnie okupowanej sali przyjęć wypadków nagłych. Więc 15 odcinków to jest 15 godzin. Mamy dzień pierwszy i teraz po tych o 9 miesiącach dzień drugi w sezonie drugim. Tyle samo czasu, co mniej więcej w świecie rzeczywistym minęło w świecie serialu, więc wszystko się pięknie klei. I jak się okazuje, drogi panie, drodzy państwo, drogie osoby słuchające, że ten serial trzeba oglądać ciurem. Bo on jest tak skonstruowany, tak jak dawno, dawno temu, za czasów jeszcze, kiedy, wiesz, moi rodzice mieli satkę, nie? Kupili sobie Cyfrę Plus i oglądałem serial 24 godziny. To ten format pod tytułem, no tam jest ten pseudo-czas rzeczywisty, bo ten zegarek się pojawia i tak dalej, ale kończenie każdego odcinka na scenie takiej, że mówisz, jak ja mam teraz wytrzymać tydzień? To tu jest bardzo podobny mechanizm zastosowany, szczególnie, że często nawet te sceny nie są jakoś, nie wiem, zwroty akcji, nie wiadomo jakie, tylko na przykład, o nie, ktoś właśnie upadł na ziemię i koniec.
Jak możesz mnie zostawić, człowieku? No i tak, to jest jeden z tych elementów, który sprawia, że ten serial bardzo mocno przypomina właśnie telewizyjne, amerykańskie seriale sprzed lat, mm-hmm. które tak właśnie były skonstruowane, żeby nie tutaj również nie przytoczyć serialu Lost, czy lubianego przez nas bardzo do pewnego momentu serialu Prison Break, gdzie też każdy odcinek kończył się...
Tak, i to jest
jeden z tych elementów, ale oczywiście nie oznacza to, że cały serial The Pitt jest serialem w jakikolwiek sposób staroświeckim. On fantastycznie wyciąga te elementy, które były najlepsze w tych starych medycznych telewizyjnych serialach i prezentuje je w sposób wybitnie współczesny, a także bardzo druga wielka zaleta i myślę, że bardzo świadoma decyzja to jest fakt, że pomimo tego, że jak sam wspomniałeś przed chwilą, od samego początku za konceptem stoi Noah Wyle, mm-hmm. który chce znowu grać lekarza, to nie jest to w żadnym stopniu one man vehicle.
To nie jest Dr. House.
To nie jest Dr. House, to jest serial, który opiera się w całości na ensemble cast.
Dokładnie, na ekipie całej, która zresztą została nagrodzona przecież dokładnie w tej kategorii. Nie pamiętam, która to była nagroda, czy to było Emmy, czy to były Globy.
To był ten amerykański filmowców, coś tam amerykańskich filmowców.
Actors Awards.
Tak.
Actors Awards, no właśnie, to było to.
Śmieszny Hobbit rozdaje te nagrody.
to ta ekipa dostała jako całość i to jest absolutnie nagroda zasłużona, bo mimo tego, że Noah Wyle ma być tym nazwiskiem, które cię przyciąga, on jest zawsze jako pierwszy plakat bohatera, charakter, poster, to on, ale
on,
każdy...
On i jego zmęczone, smutne, tak, załzawione
on,
lekko...
Oni możemy też osobny, wiesz, osobny akapit, Hubert, cały długi, wiadomo. To tak, zdecydowanie jest to serial, który stoi ekipą i to jest przykład, też poczytałem sobie troszeczkę, jak kręcą ten serial. Wiadomo, że możemy się domyślać, oglądając to, bo to jest bardzo intensywne doświadczenie ze strony oglądającego, więc tym bardziej to musi być intensywne doświadczenie w momencie, kiedy się to kręci. Jak oni, wiesz, z matematyczną precyzją poruszanie się kamery po tym zbudowanym gdzieś tam na planie w hali, tym szpitalu, tych wszystkich salach.
Wygląda jak prawdziwy.
Wygląda jak prawdziwy, dokładnie. Widzicie, drodzy państwo.
Czy nie wiem, nigdy nie byłem na amerykańskiej izbie przyjęcia.
Nie stać cię. Co też jest bardzo istotnym wątkiem. W jaki to jest sposób kręcone, że to dwie rzeczy, na które pewnie się nie zwraca uwagi, jeśli o nich nie myśli, ale tak sobie pomyślałem, że to jest rzeczywiście trochę inne podejście. Po pierwsze, że wszyscy aktorzy mają polecenie, żeby ciągle grali, bo nigdy nie wiedzą, kiedy akurat kamera ich będzie pokazywać, szczególnie w tych bardziej chaotycznych sekwencjach. To nie jest tak, że teraz wszyscy patrzymy na doktora Robiego, bo doktor Robi przemawia, albo teraz patrzymy na kogoś tam, tylko że oni robią to, czego się nauczyli przy, wiesz, wskazówkach tych wszystkich medycznych speców, którzy tam im pomagają produkować ten serial, więc oni cały czas są w roli. A druga rzecz to jest taka, że przez to, że to się dzieje w ciągu 15 godzin, czy jest jedna doba, wycinek jednej doby, to aktorzy, tak zwani aktorzy tła, którzy zwykle są zatrudniani na dzień, dwa, bo pojawiają się w jednej scenie w odcinku, to tutaj są zatrudniani na, wiesz, na miesiąc albo na dwa miesiące, bo oni siedzą codziennie przez ileś godzin na tym, jak to się mówi, na krzesłach, tak? Chairs, zanim zostaną wpuszczeni na oddział, to tam siedzą, się wachlują i tak dalej, więc ta jedna osoba, ten aktor tła, siedzi tam, wiesz, przez miesiąc, po 7 godzin na planie, wachluje się przez cały czas, co oczywiście oznacza, że zarabia więcej, ale to jest przykład zupełnie innego podejścia, bo to nie jest, dostałem rolę jako statysta na dwa miesiące.
Czy chcesz powiedzieć, że za chwilę będzie ten, ciekawostka, czy wiesz, że martwy pacjent w ostatnim odcinku The Pit, to nie był napisany, to nie była scena napisana w scenariuszu, tylko jeden ze statystów naprawdę umarł na planie i musieli improwizować. Tak,
mogłoby tak być. Nie, wszyscy by się powinni bawić tak jak Hubert, najsłynniejszy trup, który nie był trupem w filmie Piła. Tak? Przez 90 minut wyszliśmy, że on jest nieżywy. On nie jest nieżywy, bo
to... Swoją drogą, to była bardzo dobra scena, jedna z tych takich lżejszych momentów tego serialu. Is this dude dead? Bardzo mi się ten koleś, co siedział
tak,
obok niego.
Is this dude dead? No, jak to tam było? Że ma
jakąś narkolepsję. Tak?
Hipernarkolepsja.
Tak, tak.
Więc bardzo ciekawe podejście, bo zupełnie zmienia to i sam fakt, że oni właśnie mają, wiesz, tymi muszą bardzo małymi kamerkami to kręcić, nie ma tych wielkich kamer z tymi wszystkimi pudłami tam, bo oni muszą ciągle między tymi wszystkimi ludźmi, więc musi być to bardzo intensywne doświadczenie.
Docenialiśmy już fakt, jak bardzo skomplikowany musi być proces logistyki związanej z zaplanowaniem takiego ujęcia i też pewnie trochę z tego faktu wynika to, że pomimo tego, że jest ten serial zrealizowany w sposób wyśmienity, pocięty. To znaczy, to naprawdę jest żywy plan, to naprawdę są żywe sceny. To nie jest tak, że jak pokazujemy jakiś jeden zabieg, to kamera ustawia się tak, żeby broń Boże nie pokazać gdzieś wycinka innego pomieszczenia, bo będą tam braki albo jakiś lack of continuity. Tylko cały czas czujemy, że jesteśmy w tym samym miejscu. Kamera też nam to bardzo dobitnie pokazuje, ciągle to zerkając za jedną szybę, za drugą, te postaci zza szyby czasami. Ale z drugiej strony to chyba też trochę powoduje, że ten serial, wiem, że to jest jeszcze młody serial, dopiero mamy dwa sezony po 15 odcinków, ale do tej pory z tą formułą nie eksperymentuje w ogóle. To znaczy pierwszy sezon pokazał nam ten sposób kręcenia i ten sposób przekazywania tego czasu 15-godzinnego dyżuru. I drugi sezon robi dokładnie to samo dalej. Tak. To nawet nie jest rozbudowanie koncepcji z pierwszego sezonu, tylko to jest odtworzenie dokładnie tego samego schematu i nie ma nawet w ramach pojedynczych odcinków, nie ma takich jakichś momentów, które są nakręcone inaczej właśnie z perspektywy czyjejś albo w jakiś sposób eksperymentalny, nawet pojedyncze ujęcia, tylko cały czas trzymamy się schematu, który działa wyśmienicie.
Tak, no i może to jest zasada pod tytułem jak działa, to nie naprawiaj, bo jest okej, ale jednocześnie pojawiła się w mojej głowie taka myśl, jak długo to będzie działać. To znaczy, póki co jesteśmy na fali wznoszącej, oceny średnie wszystkich odcinków z obydwu sezonów w okolicach dziewiątki, no to jest wyśmienity wynik. Nagrody, uznanie i fakt, że wszyscy teraz czekamy na kolejny sezon, który już niedługo, to powoduje, że na razie nie mogą przegrać, ale właśnie jeśli ten trzeci sezon to będzie taki trochę test, jeżeli będą w stanie utrzymać to zainteresowanie widzów i ta formuła się będzie sprawdzać, to jest szansa, że będą cisnąć dalej i nagle się okaże, że wiesz, przy sezonie piątym będzie zmęczenie materiału, trochę jak z The Bear, który to jest zupełnie innego rodzaju format, zupełnie innego rodzaju historia, inaczej kręcona, ale fakt, że wiemy, że piąty sezon będzie ostatnim, to w mojej głowie mówi tak, no.
Zresztą te seriale są w podobny sposób zbudowane, bo one opierają się tak naprawdę nie na tym, co te postaci robią, tylko czego dowiadujemy się o tych postaciach w trakcie, jak to robią. Czyli tak naprawdę w serialu The Bear, poza tym, że oczywiście fantastycznie pokazane są wszystkie ujęcia kuchenne, jest to jeden z moich ulubionych elementów tego serialu, jak oni po prostu gotują, to tutaj też bardzo ważnym elementem i tym, co jest jakby takim głównym napędem tego serialu, jest właśnie te wszystkie procedury medyczne i to życie na ostrym dyżurze, ale tak naprawdę ten serial będzie interesujący tak długo, jak będziemy dowiadywać się nowych, ciekawych i zaskakujących rzeczy na temat postaci, które w tym jednym środowisku, tylko wewnątrz szpitalnym widzimy i na podstawie ich zachowania tam i ich takich zdawkowych rozmów wywnioskowujemy sobie i dowiadujemy się trochę o ich historii i o ich uczuciach i o ich przemyśleniach. Tak długo jak to będzie ciekawe i to będzie interesujące, to tak długo ten serial będzie się utrzymywał, bo to nie ma znaczenia, czy w następnym sezonie tam tym razem pokażą znowu penisa, czy zrobią dziurę w brzuchu, w plecach, czy w głowie komuś, bo to jest tylko ten taki dodatkowy efekt, a tak naprawdę chodzi o to, jak oni na siebie patrzą między tymi zabiegami.
Tak, i dlatego część obsady została wymieniona, mamy nowych bohaterów w tym sezonie i na pewno w przyszłym sezonie znowu będzie jakaś roszada.
Mamy podmienionych paru bohaterów, to jest ciekawe. Tak?
Takie to ten rdzeń ekipy został ten sam, no ale mamy bonusy. I te bonusy pewnie też się pojawią w jakiejś formie za te kilka miesięcy w kolejnym sezonie i dlatego myślę, że jeszcze trzeci sezon nie będzie naznaczony w żaden sposób zmęczeniem materiału i jeszcze ta ekscytacja będzie powodować, że i widzowie, i krytycy będą patrzeć na The Pitt bardzo przychylnie, ale to co powiedziałeś, o czym mi przypomniałeś zresztą, bo nie pamiętałem wcale, że właśnie w House'ie się pojawiały te odcinki takie, no inny format serialu, więc mogli sobie na to pozwolić łatwiej, ale pojawiały się te odcinki, które odbiegały od formuły, eksperymentowały z tym sposobem pokazywania historii na ekranie, to myślę sobie, że byłoby fajnie, gdyby się na coś takiego pokusili, ale może rzeczywiście jeszcze nie teraz. Dajmy im ten trzeci sezon, który będzie dokładnie tym samym, tyle, że będzie się działo podczas innego ważnego momentu, bo przecież w pierwszym sezonie nie było nic, jeżeli chodzi o datę, to nie było istotne, oprócz tego, że będzie jakiś tam festiwal, ale podczas festiwalu strzelanina, więc to jest ten znaczy, to, moment taki krytyczny.
I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo drugi sezon pod względem, że tak powiem, stawki i napięcia był trochę poniżej pierwszego.
Tak, bo to
sezonu.
Jest tylko dzień oni pod tytułem tak, zawsze się dzieją wypadki, bo to jest 4 lipca.
Tak, w pierwszym sezonie odpalili petardę, w drugim sezonie raczej, ale w pierwszym sezonie odpalili bardzo poważne zagrożenie, z którym nasi bohaterowie musieli się zmierzyć, a tymczasem w drugim sezonie mamy, tak naprawdę wiemy, że to będzie trudny dzień, ale jesteśmy na to przygotowani, więc na dokładkę dołożyli nam pseudoatak cybernetyczny, tak. Który spowodował, że trzeba było... To mi się trochę nie podobało, szczerze mówiąc. Nie jestem oczywiście ekspertem od tego typu systemów, ale wydaje mi się, że...
Prewencyjne wyłączenie to był zły pomysł?
Że raczej odseparowanie tych systemów od świata zewnętrznego i
że
pracowanie tylko
na
lokalnych, tak, na lokalnych serwerach byłoby możliwe w takim układzie, więc opcja pod tytułem na wszelki wypadek musimy wszystko wyłączyć i dopiero włączymy za parę godzin, to był taki trochę... chłyt marketingody.
Chłyt marketingody, tak, który oczywiście zwiększa stawkę, bo ja byłem na przykład przekonany, że wzorem sezonu pierwszego, kiedy pojawia się w drugim sezonie informacja, że o nie, w parku wodnym rozwaliła się zjeżdżalnia i tam, wiesz, kupa ludzi pospadała i w ogóle, to, że to będzie na ileś odcinków albo do końca w ogóle, że będą się borykać z problemami, a to było...
Tylko na kawałek czasu, tak.
Półtorej godzinki, proszę pana, i gotowe.
Natomiast wydaje mi się, że drugi sezon bezsprzecznie dużo więcej wagi kładzie na takie, że tak powiem, ogólnospołeczne problemy, z którymi borykać się muszą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Bo mamy tutaj dużo bardziej niż w pierwszym sezonie i dużo bardziej regularnie poruszaną kwestię ubezpieczenia medycznego i dostępności do zabiegów medycznych dla niezamożnych obywateli.
Oj, tak.
Mamy tutaj bardzo bieżące sprawy związane z ICE i niezbyt specjalnie szlachetną ich działalnością.
Tak jest.
Tutaj te takie nastroje społeczne poruszane są w dużo bardziej bezpośredni sposób niż w sezonie pierwszym.
Tak, i trzeba to docenić, bo to nie są na pewno łatwe tematy, szczególnie ten moment, kiedy wjeżdża policja imigracyjna, bo tu jest pacjentka, która zwichnęła sobie ramię, trzeba jej nastawić, ale z jednej strony jest taki trochę, oni mają, ci policjanci, taki szacunek dla ekipy lekarskiej, ale z drugiej strony, jak mają to, co widzimy, wiesz, w newsach płynących zza oceanu, dotkniesz policjanta paruskiem w kolano, to jest napaść na oficera i skuć go i wyprowadzać i w ogóle. Więc pielęgniarz Jesse, który z Hubert swoją drogą jest prawdziwym pielęgniarzem, ten aktor, jest wykształconym pielęgniarzem, został zabrany do miejsca, które jest podobno straszne oczywiście, jak to, ale że prawdziwe, że ten ośrodek zatrzymania gdzieś tam pod Pittsburghiem jest naprawdę istnieje i jest potworny, jak zresztą wszystkie. I ten jeden wątek bardzo, bardzo, bardzo aktualny i drugi wątek właśnie tych ubezpieczeń medycznych, który z jednej strony zakładam, że jak oglądają ten serial Amerykanie, to oni mówią, tak, to jest, też mam ten sam problem, rozumiem, to jest prawda. A jak ogląda to ktokolwiek inny z cywilizowanej części świata, to mówi, jak to jest możliwe? Patrzysz na to, że jak można, leżysz w szpitalu i jak możesz musieć zapłacić potem 28 tysięcy dolarów za jeden dzień na ostrym dyżurze, tak. Na przykład, nie?
No tak, bo u nas będziesz miał za darmo. Poczekasz 4,5 roku na tę wizytę w szpitalu, ale będziesz miał za darmo, nie? Dużo lepiej.
Czego by nie mówić, Hubert, o NFZ-cie, to wiesz, żaden Luigi nie będzie szukał pana NFZ-a, żeby go zastrzelić.
Tak, to jest ten serial, który powoduje, że cała reszta świata poza amerykańskim zastanawia się, jak oni mogą tak w ogóle funkcjonować, przecież to się wydaje zupełnie nieludzkie, więc to też jest ciekawy element tego serialu. Zresztą bardzo dużo pod maską ma ten serial, bo tak, z pozoru jest to prosta historia, która ma cię trzymać w napięciu, masz oglądać te wszystkie zabiegi medyczne i te wszystkie procedury i te wszystkie tryskające krew z narządów i te wszystkie otwarte klatki piersiowe i innego rodzaju różne schorzenia i to ma cię trzymać w napięciu, a tak naprawdę ten serial, poza tym, że jest bardzo fajnym takim psychologicznym portretem ludzi pracujących głównie, ale też niektórych pacjentów tego oddziału, porusza problemy społeczne, o których już powiedzieliśmy, to jeszcze w bardzo fajny sposób porusza, pokazuje, objaśnia i tak jakby ludziom trochę uzmysławia i ułatwia ewentualny późniejszy kontakt z różnymi trudnymi procedurami. Na przykład w drugim sezonie cały ten wątek zgwałconej dziewczyny, która musi przejść szereg badań, które są bardzo trudne i trochę upokarzające i takie trudne do zniesienia, i sposób, w jaki pielęgniarki prowadzą ją przez to i pokazują i opowiadają o tym i wyjaśniają.
Nie, nic dziwnego, jeżeli jakaś kobieta naprawdę, która przeżyła traumę w życiu, po obejrzeniu takiego serialu stwierdzi, że może da radę. Nie? Mogłaby przejść przez ten proces tylko po to, żeby zabezpieczyć siebie i ewentualnie ukarać tego, kto ją skrzywdził.
Tak, także w dużym uproszczeniu jest to serial, który uczy, bawi i wychowuje.
Tak, bo jak wiemy, wychowanie jest bardzo trudne, więc czasem przez przekaźnik, by proxy, takie wychowanie też może działać, jeżeli jest zrobione...
Uczy, bawi, wychowuje, jak polska policja.
Policja uczy, bawi, wychowuje.
Dokładnie, więc jeżeli jest zrobione z gustem, z szacunkiem, z pomysłem, zdecydowanie. Hubert, mam do ciebie pytanie pod tytułem, jaki moment, jaką operację albo jakie schorzenie zapamiętałeś najbardziej z jednego i drugiego sezonu? Czy masz jakiś taki moment, który mówi, no pamiętam, to było takie, że zrobiłem...
Wiesz co, nie, zupełnie poważnie, te zabiegi po pewnym czasie zaczynają mi się zlewać, natomiast z drugiego sezonu zupełnie... Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest ramię, które wypadło z zawiasów i które musiało zostać nastawione, i to jedno krótkie, takie dwusekundowe ujęcie na to wystającą kość spod pachy.
Tak, o Jezu.
To jest taki moment, w którym zrobiłem... Ale prawdopodobnie tych takich momentów jest dużo, dużo więcej i czasami to nie są te najbardziej oczywiste rzeczy, ale jak na przykład można, to jest jeden przedostatni albo ostatni odcinek drugiego sezonu, jak można w sposób tak ludzki i jednocześnie trzymający w napięciu, nawet, nie wiem, to jest taki wholesome moment był, no. To znaczy ta pani, która chciała mieć poród naturalny, w związku z tym ciąża bez żadnej opieki i tak dalej. I cała ta procedura tego cesarskiego cięcia awaryjnego i to dziecko, które następnie powoli jakby powracało do życia i matkę, którą w końcu udało się uratować, i to była tak krwawa i tak pozornie nieprzyjemna procedura, a oni to pokazali w taki jakiś ludzki sposób, że aż się tak serdecznie zrobiło, jak to dziecko te odzyskiwało kolory, to tak mówisz, też odzyskujesz te kolory wewnętrzne. Także to był może moment, nie w którym zrobiłem, ale to był chyba taki rzeczywiście mocny finał, który trzymał w napięciu.
Oj tak, bardzo, ale ja przez całą tą sekwencję byłem jednocześnie bardzo wkurzony na tą matkę, która przez swoje widzimisię bzdurne, nie oszukujmy się, powoduje, że jest ryzyko dla tego dziecka i dla niej samej, a inna myśl, która mi się pojawia w głowie, że na stówę ona będzie wyleczona, dziecko przeszło ten trudny etap pierwszy po przyjściu na świat i też ma się dobrze. Ona nie zaszczepi tego dziecka, wiesz, nie? Ona je zabierze do szałasu w lesie i koniec.
Filip, dlatego nie mógłbyś być lekarzem, bo widzisz, oni nie mogą oceniać, oni mają ratować.
Ale ja robiłem tak... No, więc tak, ja się w pełni zgadzam, że te sekwencje, bo to nie zawsze, czasem są bardzo krótkie, takie jednostrzałowe sytuacje, że o, tu trzeba coś zrobić, a ten pan nie chce żadnych leków na ból, ten, co trzymał piłkę baseballową po meczu, a ma wypadnięty bark, więc zrobili mu to samo, co Mel Gibson sam robił sobie w tej zabójczej broni, tak. Nastawili mu to z powrotem. Albo są właśnie takie sekwencje, że ktoś przyjeżdża, jest cała historia, rozmawiamy, poznajemy tą osobę, o, pojawia się, o, to wyleczyliśmy, a nie, potem jest zwrot akcji, bo z innej strony przyszło jakieś nowe schorzenie, albo ktoś czegoś nie zauważył i jest przez cały odcinek, a czasem przez więcej niż jeden odcinek sekwencja leczenia.
Tak, ale w bardzo dobry sposób oni szachują tymi różnymi rodzajami sekwencji, bo jest bardzo duża pokusa, żeby zawsze nadużywać niespodziewanej komplikacji w tego typu serialu. To znaczy, o nie, wszystko idzie dobrze, idzie ku dobremu, za chwilę wyleczymy tę osobę, a tu za chwilę, o nie, serce znowu stanęło, musimy znowu defibrylować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pojawia się to od czasu do czasu. W uzasadnionych, zakładam, medycznie przypadkach, a przynajmniej brzmiących bardzo wiarygodnie.
No jak czytasz wszystkie nagłówki, to tak jak powiedziałeś, jeden z najlepiej pokazujących medyczne wydarzenia na ekranie seriali ever.
Tak, natomiast pojawiają się też tam sprawy błahe, pojawiają się tam sprawy skomplikowane, ale pod kontrolą, ale też pojawiają się momenty wyciszenia, tak jak teraz w drugim sezonie mieliśmy cały wątek kobiety umierającej na raka i to był taki spowolniony moment tego serialu, taki moment z refleksją. czy cała ta sekwencja z stałym bywalcem Luim. Oddziału Luim, który niestety pożegnał się już z życiem w drugim sezonie, spoiler, gdzie też był moment wyciszenia, więc serial bardzo dobrze to napięcie buduje i rozładowuje w takiej sinusoidzie, to znaczy mamy momenty bardziej intensywne i spokojniejsze, bardziej intensywne, spokojniejsze i jeszcze do tego nakładamy tę traumę psychologiczną pracowników tego oddziału i to jest przepis na sukces tego serialu właśnie.
Oj tak, absolutnie. To ja jeszcze odpowiem na swoje własne pytanie sprzed 10 minut. Rzeczą, którą najbardziej zapamiętałem z obydwu sezonów, o tym zresztą wspominałem kiedyś tam przy jakimś nagraniu, kiedy się okazało, że to jest taki fajny serial i wspominaliśmy o nim. I to był ten moment, kiedy wiedziałem, że o, okej, to tu będą takie rzeczy się działy, to mi się strasznie podoba. To był drugi odcinek pierwszego sezonu, gdzie typ, który się wywalił, czy to na deskorolce, czy na hulajnodze, nie pamiętam, miał wklęśniętą czaszkę. Był przytomny.
Tak, i mu tego, prostowali ją przez nos. Tak,
wyciągali mu ten nos jakby do góry. I okazało się, że to było jakieś tam pływające coś, pływający nos, pływające śród głowie, cokolwiek to się nazywało. I je tak wyciągnęli na zewnątrz i to było tak pięknie pokazane. Kamera była jakby profil tego pacjenta z boku i ten nos nagle tak wyleciał w górę. Mówię, o kurde, nie wiedziałem, że takie coś jest możliwe, nie wiedziałem, że tak łatwo się to wyciąga.
Około 80% efektów w tym jednym krótkim ujęciu zrobił ten dźwięk.
Brawa
dla twórcy tego efektu dźwiękowego, bo robił wrażenie gigantyczne.
Tak, gdybyście chcieli podziękować, to są ci, co w napisach się nazywają Foley Artists. To oni robią, że kokosy to są kopyta i tak dalej. Nie? To, co Monty Python robił przed kamerą, to oni robią za kulisami.
Tak, no ja bym chciał jeszcze na chwilę powrócić do tego naszego zestawu szpitalnych osobowości, które nam
bardzo
ten
słusznie
serial funduje, bo to jest, tak jak już wspomnieliśmy, jeden z tych ciekawszych elementów, to znaczy ty jako widz rozpracowujący osobowości i cechy charakteru poszczególnych bohaterów, bardziej na bazie tego, jak się zachowują w trakcie robienia innych rzeczy, niż w trakcie tego, jak opowiadają o swoich własnych emocjach.
Hubert, czy masz ulubionego bohatera lub bohaterkę? Jest. Nie możesz powiedzieć doktor Robi?
Nie, no oczywiście, że jest to doktor Robi, bo jakby tu nie ma specjalnie konkurencji, chociaż w pewnego rodzaju naszej kategorii płciowo-wiekowej wydaje mi się, można by się podzielić między doktora Robiego a drugiego doktora nadzorującego nocną zmianę. Doktor Abbott, dwa typy po przejściach, które w zupełnie inny sposób sobie radzą z tym, co ich w życiu spotkało.
I on myślę, sam zresztą, pan aktor, pan Sean Hattosy, który gra doktora Abbotta, mówił, że on się czuje, że on jest Clooneyem tego serialu, tak? Że Noah Wyle jest Carterem, oczywiście, to on jest jego Clooneyem.
Tak, chociaż w pewnym momencie on staje się trochę zbyt superbohaterski w tym sezonie chyba.
W tym drugim bardziej się stanął.
Tak,
no,
bo
no,
kiedy
no
już się dowiadujemy w pierwszym sezonie, że stracił nogę na wojnie, tak, że jest po przejściach, że jest po PTSD, a teraz jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że pracuje 12 godzin na nocnej zmianie, to pozostałe drugie 12 spędza jako policjant w oddziale SWAT, to chyba już jest lekka przesada.
On coś musi wcierać w dziąsło, Hubert, bo jest bardzo długo przytomny.
Tak, dokładnie. Ale okej, to jest postać, która ma pokazywać trochę inne problemy niż te, z którymi
nie, tak,
się
ja,
doktor
gdybym
robi.
Musiał, tak, gdybym musiał wybierać, to bym powiedział doktor Abbott jako, że mój ulubiony, ale to jest, on jest jeszcze bardziej drugoplanową postacią, by nie powiedzieć trzecioplanową, bo on się pojawia na 1/3 sezonu może, ale z tych wszystkich mniej doświadczonych, z tej ekipy młodszej, ze studenciaków może, Hubert, czy masz kogoś, kto cię może nawet nie tyle, że jest twoim ulubionym, ale że jest taki jakoś wyraźnie bardziejszy, albo ewentualnie w drugą stronę, że cię strasznie irytuje, bo ja mam.
Niech zgadnę. Osobą, która mnie bardzo irytowała, ale na szczęście zostało to rozładowane pod koniec drugiego sezonu, obawiałem się, że to nie nastąpi, był doktor Langdon, który po tym, jak wrócił ze swojego odwyku, to tylko przez pierwsze 6 odcinków z wszystkimi chciał rozmawiać na temat tego
swojego odwyku,
swojego nauki, chciał wszystkich przepraszać i ten program 12 kroków realizować. Wydawało mi się trochę to zbyt uproszczone. Na szczęście na koniec trochę od tego odeszli. Natomiast jeśli powiesz mi, że postacią irytującą jest pani Santos, to ci uwierzę.
Kiwam głową teraz, tak, bo to ich konflikt, który przez ten sezon jest bardzo wzmocniony i jakby fabularnie bardzo istotny, bo się zaczął w poprzednim sezonie i to wszystko jest bardzo logiczne. To tak jak, tak, pan doktor Langdon za bardzo wszedł w rolę muszę odkupić swoje winy kosztem czegokolwiek, bo tego wymaga mój program właśnie odwykowy. Tak ona była zdecydowanie zbyt zafiksowana, bo była tą jedyną, która się uczepiła strasznie tego, że on wrócił, a oni wszyscy, no wiadomo, oni wszyscy wiedzieli, dlaczego go zwolniono na te ileś miesięcy, ale ona tak bardzo się zafiksowała na tym, że to z kolei przesłaniało jej ten taki zdroworozsądkowy, bo ona widzi, że wykonuje swoją robotę dobrze i to jest też w zawieszeniu zostawione, czyli ten wątek, oni niby pogadali, ale dalej się nie do końca lubią. Oczywiście to są, wszyscy mamy swoje sympatie, antypatie, to ja bym był raczej za nim niż za nią,
ale widzisz,
w tym konflikcie.
I to jest coś, co trzeci sezon może zupełnie zmienić w swoim postrzeganiu.
Absolutnie, ja jestem ciekawy.
I ja się trochę nawet przez chwilę zastanawiałem, bo jak pojawił się pod koniec sezonu ten wątek, że drugi młody, czyli Whittaker, zgubił swoją kartę, mhm. to ja myślę, kurna, Langdon znowu kombinuje, nie wytrzymał ciśnienia i teraz na jego kartę wyciąga dragi z szafki albo coś takiego robi. Na szczęście okazało się dużo bardziej optymistyczne rozwiązanie tego problemu, ale obawiałem się tego. Ale jeśli chodzi o Santosową, tak to ujmijmy, no to tutaj jeszcze to nie jest temat wyjaśniony. Ona ma bardzo silne moralne przekonania co do niektórych rzeczy i jednocześnie bardzo szybko...
autodestrukcyjne skłonności.
Tak, ale jednocześnie bardzo szybko oferuje wyroki w różnych sprawach i to może wynikać z jakichś rzeczy bardzo nieprzyjemnych z jej przeszłości, których jeszcze się nie dowiedzieliśmy.
Tak, mamy tylko wskazówki takie, że jakiś rodzaj...
No to plus jej ten taki trochę jednak matczyny instynkt tego, że się tymi wszystkimi innymi studenciakami, z którymi się niby nie lubi, to potem się nimi opiekuje w jakiś tam sposób. To jest bardzo ciekawa postać. Jest postać, którą ciężko polubić na bazie takich zachowań, które pokazuje, ale kryje się za tym coś dużo więcej.
Tak, oni wszyscy mają jakiś powód tego, jakby oni nie są tacy tylko dla powodu dramatyczny odcinek teraz będzie, bo ten konflikt będzie wzmocniony przez taką czy taką cechę osobowości, tylko to się bierze z czegoś i każda z tych postaci jest jakaś i to jest bardzo fajne, bo wydaje mi się, że dzięki temu łatwiej się widzą po prostu odnaleźć. O, bo tu jest jakaś taka cecha charakteru, która powoduje, że lepiej się rozumiem z rozterkami tej bohaterki, bo na przykład moja mama też jest kontrolująca, tak? Albo bo ja też nie znałem swoich rodziców, albo cokolwiek. I to powoduje, że dlatego tak się to super ogląda, bo tak jak ustaliliśmy już wcześniej, nie chodzi tylko, albo w zasadzie w ogóle nie chodzi o to, jaki rodzaj medycznego przypadku w danym odcinku się trafi, tylko jak ci nasi niedoskonali bohaterowie sobie z tym poradzą. I chciałbym tutaj dodatkowo bardzo pochwalić, i to jest taki temat na dłuższą rozkminę i na pewno będzie ciągnięty przez kolejne sezony. Zresztą to już w komentarzach wielokrotnie, jak sobie czytam zawsze rzeczy, które mi się podobają, to potem wiadomo, czytam o nich w internecie, że wszyscy bardzo słusznie zauważyli, że bardzo, bardzo duże ciśnienie jest postawione siłą rzeczy głównemu naszemu bohaterowi i faktowi, że on ma depresję w jakiejś formie i teraz w tym sezonie to było jeszcze bardziej wskazane. W pierwszym sezonie tylko wiedzieliśmy, że bardzo, bardzo przeżywa śmierć swojego mentora podczas COVID-u i że nie do końca sobie z tym poradził, mimo tego, że minęło ileś tam lat. No ale teraz po kolejnych miesiącach, których nie widzieliśmy, co robił, to wiemy, że dotarł do jakiejś ściany i że próbuje sobie z tym poradzić w sposób być może ostateczny, co oczywiście powoduje, że ostatnia scena serialu ma powodować, że masz powiedzieć, on znalazł, wiesz, wyjście. Chociaż facet, który powinien pójść na terapię raczej niż zostawać ojcem, to jest. Ale jeżeli chodzi o konstrukcję jego łuku, jego postaci na te 15 godzin, to zostało to rozwiązane bardzo dobrze, bo widzisz, o, przyjechał przyjechał na oddział motorem, bez kasku. Swoją drogą to jest jedyna wada tego sezonu, Hubert. Taki brzydko był ten komputerowo sklejony obraz, jak on jedzie tym motorem, jakoś zwróciłem na to strasznie uwagę. Bardzo mi się nie podobało. Pierwsze ile tam jest? 30 sekund.
Na szczęście to było tylko pierwsze 30 sekund serialu.
I tak mówię, okej, to jest najgorsza scena w tym serialu.
Koniec.
Ale na szczęście koniec. To od tego pierwszego momentu do momentu tego ostatniego, kiedy przytula porzuconą dziewczynkę w tym pokoju z ładnymi malunkami na ścianie, to mówisz, o, wiemy o nim teraz więcej, rozumiemy, że może, wiesz, jakieś drzwi się otworzyły i znaczy, jednak zostanie z nami.
Znaczy, ja też sobie zdaję sprawę, że to jest pewnego rodzaju Z jednej strony pewnie bardzo wiarygodne pokazanie, zwłaszcza męskiego typu przechodzenia depresji, tak mi się wydaje.
Cierpimy w samotności, w milczeniu, tak. Pochowamy do szufladki, nie pokazujemy.
Tak, i rzucamy się w wir zadań, tak, żeby się czuć przydatnym. Tak. Ale tak zdaję sobie też sprawę, że jest to pewnego rodzaju trochę taka pewnie przedszkolna psychologia, bo to musi być pokazane z drugiej strony też w taki sposób, żeby taki nie przygotowany do tego widz jak my też zrozumiał pewnego rodzaju zjawiska, które są pokazywane, więc pewnie tych wszystkich takich zupełnie niuansowych rzeczy pokazywać nie można, ale zostało to zrobione w sposób dużo bardziej dyskretny i wiarygodny niż to zazwyczaj bywa w tego typu historiach.
No bo to jest pięknie wbudowane w to środowisko, tak? No bo to jest taki rodzaj roboty, powołania wręcz, który powoduje, że ludzie, którzy robią głupoty podczas swojego codziennego życia, czyli siedzą przed komputerem, klikają rzeczy, albo nie wiem, rozwożą paczki kupione z Chin, bo są śmieszne ludziki za $2 tylko. To jest zupełnie inny rodzaj roboty niż ludzie, którzy przez te 12, czy ilekolwiek, no 12 chyba trwa godzin oficjalnie ta zmiana, ale jak wszyscy wiemy, trwa to dłużej, bo muszą wypełnić karty.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że on przynajmniej ma robotę, która ma sens, a my nie mamy nawet tego.
Tak, dokładnie. No,
i cały pozytywny przekaz ostatniej sceny serialu. W pizdu, koniec.
Hubert, my zostawiamy tej garstce osób, które nas słuchają, trochę powodu do uśmiechu, no bo oni rozumieją, że my czujemy to samo, co oni, jako widzowie, jako niedoskonali ludzie. Więc tak, serial uczy, bawi, wychowuje absolutnie. Ale jeśli chodzi o takie lżejsze momenty, bo to też jest bardzo ważne, to chciałem powiedzieć, że w tym sezonie dużo większą uwagę zwróciłem na, bo jest trójka tych najbardziej jakby doświadczonych bohaterów, poza doktorem Robim i doktorem Abbottem, jest oczywiście główna pielęgniarka, pani Dana, która jest
absolutnie prostu fantastyczna postać,
która jest tytanem tego serialu i że zaraz przejdziemy do niej, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę a propos tych lżejszych momentów, że oni we trójkę w tym sezonie dużo bardziej niż w pierwszym mają te momenty, kiedy tylko patrzą. Patrzą i chcą tym wzrokiem coś przekazać, czyli że na zasadzie ktoś z kimś rozmawia i Dana patrzy na Robiego na zasadzie ja wiem, że ty zapinasz tą babeczkę od ubezpieczeń, tak?
Tak, albo co ty znowu odwalasz tutaj.
Tak, nie? Dokładnie, ale to, z czego się najbardziej śmiałem i sobie przewijałem to 3 razy, to była ta scena, kiedy nasz superhero doktor Abbott sobie próbuje sam zaszyć, czy tam zdezynfekować tą ranę postrzałową, ale zbyt nabity, więc tak, nie może złapać tego, więc
ma zbyt duże motyle, więc nie sięga.
Dokładnie. Więc wielce sympatyczna doktor Mohan mu pomaga z tym, a Robi akurat przechodzi za drzwiami i on tak i wraca. Patrzę i mówię, wow. Ja się tak zacząłem śmiać z tej jednej 5-sekundowej sceny, że sobie przewijałem, mówię, okej, widać, że to chłopaki się znają, chłopaki się lubią, ale to było takie właśnie, wow.
Nie, z takich właśnie smaczków w tym serialu jest cała masa, ale tak pielęgniara, która jest serduchem tej całej ekipy, a jednocześnie matką trzymającą to wszystko w garści.
Matka przełożona.
Tak, postać zagrana fantastycznie, w ogóle dopasowanie castingowe wybitne, więc tutaj absolutnie też jedna z topowych postaci tego serialu. Chociaż tutaj ciężko tak naprawdę, no tak jak mówię, bardzo zasłużona nagroda za całą drużynę, nagroda drużynowa.
Tak jest.
Bo tutaj naprawdę wszyscy się sprawdzili. Tutaj nie ma tak naprawdę takiej złej roli, nie ma postaci, która nie pasuje, która się w jakiś sposób odstaje, która gdzieś nawet te nowe postaci, które się pojawiają, czyli dwóch nowych studenciaków i dynamika między nimi i między nimi, a resztą zespołu fantastycznie się zbudowała. To jak na początku pan Ogilvy brylował, a potem niestety trudny przypadek trafił na niego.
Dostał strzała. Zmarkotniał
trochę. Z drugiej strony, jak okazało się, że cicha i trochę taka cyniczna, nie pamiętam już teraz.
Joy.
Joy, tak. Pani Joy, która z jednej strony pokazała gigantyczny skill, talent i umiejętności i ten cynizm związany z jej wielkim kredytem studenckim i brakiem perspektyw na zbyt specjalnie wybitną karierę, ale z drugiej strony Gen Z-owe poszanowanie dla work-life balance
tak,
jest...
18.59. Bardzo szanuję, bardzo mi się podobało.
Więc dużo rzeczy tutaj się udało wyglądało, a muszę przyznać, że te postaci, które pojawiły się w drugim sezonie, miały chyba nawet trudniejsze zadanie, bo jednak chyba tym poprzednim aktorom dużo łatwiej było obronić te role niż dołączyć do tego zespołu już w jakiś sposób zgranego i do tej harmonii, do której widz jest przyzwyczajony. I tutaj przede wszystkim wielkie gratulacje dla pani aktorki, która grała doktor Al-Hashimi, bo ona miała nie tyle nawet zadanie, żeby dołączyć do ekipy, tylko żeby pójść w konkury z Robim, nie? Co jest dosyć ciężkim zadaniem.
Tak, ale to było fajnie, taki trochę trik scenariuszowy, bo jeżeli, zakładam, to jest tylko bazuje na, właśnie na komentarzach, że gdyby to było Grey's Anatomy, no to ona byłaby, wiesz, typowym bad guy'em, a w tym wypadku bad girl'em tego
która
sezonu.
Która chce wysiudać doktora Robiego z jego
stanowiska.
Chce wysiudać
doktora Robiego, chce, wiesz, wprowadzić AI na salony, żeby pisało wszystkie teksty zapisane w kartach, wystawiało te recepty i tak dalej. I początkowo można myśleć, że ona jest raczej tym ciałem obcym i negatywnym w tym sezonie, a okazuje się w toku trwania, że oni zaczynają się dogadywać, on zaczyna ją doceniać, ona zaczyna rozumieć, dlaczego ten chaotyczny sposób prowadzenia tego oddziału jest skuteczny, bo życie jest jeszcze bardziej chaotyczne. Ona sama ma swoją tajemnicę oczywiście, która fajnie jest tak sygnalizowana bardzo delikatnie, ale jeżeli nie masz żadnej medycznej wiedzy, tak jak my, no to ja jakby nawet nie byłem w stanie jakby podążyć w jakąkolwiek stronę w zgadywaniu, co może się dziać, bo mnie wpadł na to, że ma mikro jakieś udary w trakcie pełnienia obowiązków. I to też pięknie właśnie się wyjaśniło w trakcie, więc myślę, że skoro on jej dał takie ultimatum i ona chyba w swojej ostatniej scenie, jak rozumiem, zrozumiała, że musi powiedzieć o tym wszystkim przełożonym, to że jej w kolejnym sezonie nie zobaczymy, ewentualnie pojawi się jakoś w trakcie, to znaczy minęło kolejne 10 miesięcy, wróciłam, pomagam wam, albo zostanie ściągnięta na wypadek kolejnego ekstremalnego jakiegoś wydarzenia, bo all hands on deck. Ale tak, dobrze wymyślona, dobrze napisana i dobrze wprowadzona postać. Ja w ogóle mam wrażenie, że teraz jak The Pitt już jest taką trochę marką, to w sytuacji, kiedy będzie potrzebna wymiana jakiejś części obsady z sezonu na sezon, to będzie taka nobilitacja. Znaczy, chcesz zagrać w The Pitt, będziesz mógł być, wiesz, postacią mniej ważną, jakimś tam właśnie świeżakiem albo weteranem, który wraca po latach do służby medycznej, po coś, wiesz, nobilitacja ciebie jako aktora.
Mam nawet kandydata na rolę weterana powracającego do służby medycznej. No. Branscombe Richmond.
On się nadaje do wszystkiego, tak.
Byłby fantastycznym po prostu i to też byłaby, wiesz, powrót do sławy wielkiego aktora naszej młodości.
Ale tak właśnie, to jest taka w ogóle, mam wrażenie, wór, do którego można by wrzucać takich serialowych gwiazdorów bardzo, bardzo niewielkiego kalibru, którzy w latach 90. brylowali w tym swoim malutkim świecie. Tak, jakimś taką, wiesz...
Tak, z drugiej strony nie chciałbym, żeby to się stała właśnie taka rola reanimacyjna dla mikrocelebrytów z lat 90., bo tutaj fakt, że ci aktorzy mimo wszystko dla większości ludzi, którzy nie siedzą może zbyt głęboko w amerykańskiej telewizji, to są aktorzy bardzo mocno anonimowi.
Nowe twarze i to też powoduje, że się po prostu dobrze ogląda, bo wierzysz w to, co widzisz.
Dokładnie i tutaj sam fakt, że jest Noah Wiley, to już jakby wystarczy, myślę. Natomiast tak, no tutaj jest potencjał na kolejne sezony i zanim przejdziemy do predykcji tego, co się może wydarzyć w sezonie trzecim, to jeszcze tylko chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś i powiedzieć, że właśnie to też jest i to też nie jest jakieś może super odkrywcze, ale zrealizowane w sposób wyśmienity i rozpisane przede wszystkim w sposób wyśmienity, bo tu właśnie nie ma takiej sytuacji, że z gruntu zakładasz, to jest postać, która ma raczej charakter pozytywny, a ta charakter negatywny. Oni wszyscy mają swoje wady, wszyscy mają swoje zalety, wszyscy się trochę lubią, trochę się nie lubią, trochę ze sobą współzawodniczą, trochę ze sobą współpracują, wszyscy mają swoje problemy, z którymi się muszą borykać i wszyscy absolutnie mają to wspólne przeświadczenie, że najważniejsze jest dobro oddziału. Bardzo dobre wojskowe przeświadczenie, że najważniejsze jest dobro oddziału i to w jaki sposób potrafią się pomimo tych wszystkich swoich różnic i niesnasek w takich trudnych momentach zjednoczyć, to też jest super, no bo to jest takie wtedy podbudowujące też dla ciebie jako dla widza.
No to czego się dowiedziałem, bo nigdy tego nie sprawdzałem z tego sezonu, czyli drugiego, Pierwsza zasada przysięgi Hipokratesa, nie szkodzić, tak? Po pierwsze nie szkodzić, więc oni, skoro dobro oddziału, no to starają się nie szkodzić w oddziale, ale często kosztem szkodzenia samym sobie, tak. Niestety.
I to też przenosi się na te problemy, które się pojawiają i które się generują w trakcie tego sezonu, bo na przykład też bardzo prosto byłoby zrobić w tym sezonie z AI głównego wroga, tak? Mm-hmm. Wprowadzenie AI jako coś, co spowodowało dużo błędów i tak, medycznych tak. I tak dalej, z tego zrobić całą historię. To był tylko jeden z X wątków, które się pojawiały w trakcie tej 15-godzinnej zmiany. Mm-hmm. I całe szczęście, bo żaden z tych wątków nie jest jakoś specjalnie przegadany w tym serialu. Ciężko mi w ogóle wymienić jakieś takie intensywne wady tego serialu albo nawet tego drugiego sezonu, które zauważyłem, bo ten natłok tych elementów i to rzeczywiście fantastycznie odwzorowane i pokazane tempo i chaos pracy na tego typu oddziale powoduje, że one się te wszystkie drobne ewentualnie niedogodności się trochę maskują, bo już mamy następną rzecz, bo już mamy następną sprawę, a pod tym wszystkim są te fantastycznie rozpisane postaci, które możemy obserwować i one powodują, że to już w ogóle wtedy wszystko znika.
Dla widza, który nie jest zaznajomiony z tematyką od strony technicznej, nie jest wykształconym medykiem, to może być błogosławieństwo, bo domyślam się, że nawet mimo tych bardzo wielu pochwał, które The Pitt zbiera za bycie dokładnym w sferze medycyny i pokazywania operacji i podawania tych wszystkich leków i tak dalej, to tam są pewnie jakieś skróty, tam są pewnie jakieś małe błędy, albo coś kosztem czegoś jest pokazane inaczej niż powinno być, bo dramaturgia wtedy wzrasta.
Tak, zapewne pewne niektóre, oczywiście zgaduję, ale pewnie niektóre elementy tych procedur medycznych są pokazane w sposób dużo bardziej widowiskowy niż to one wyglądają w rzeczywistości. Ale nie wiem, nie znam się, dokładnie. nie wypowiadam się.
To, że się nie wiesz, to, że się nie znasz i że nie wiesz, to jest dla ciebie dobre, bo dzięki temu możesz się skupiać tylko na tym, jakie ten serial w tobie jako widzu emocje wywołuje. I ja stwierdzam, że wywołuje bardzo dobre emocje, dlatego też powiedziałem, że jedyną wadą tego sezonu to była ta pierwsza scena, kiedy on jedzie na tym motorze i widzę, że nie jedzie naprawdę, no, że go po prostu wkleili tam do tego, na tę ulicę i to nie wygląda dobrze. A cała reszta, czyli fakt, że to jest serial, który... I to jest moje zgadywanie, ale jednocześnie też prawda. Tam na pewno jest bardzo dużo efektów, których nie widzimy, bo zawsze się wymazuje. Kabelki, mikrofony, odbicia w kamerze, znaczy odbicia kamery w lustrze i tak dalej, ale takie ewidentne efekty, czyli odcięta, rozwalona kończyna, tak, brakujące palce, czy wyciąganie tego noworodka w ostatnim odcinku, gdzie wiesz, że musieli użyć efektów i że jest tego tak mało i to wszystko jest tak namacalne, tak realistycznie pokazane, że naprawdę nie możesz się do niczego przyczepić, bo nie wiesz, jeżeli są popełniane błędy merytoryczne. Aktorzy, aktorki wykonują swoje zadanie wyśmienicie. Dramaturgia całego sezonu jest tak poprowadzona, żebyś ty jako widz był ciągle zaangażowany. I jeśli robisz tak jak my, czyli zaczynasz oglądanie serialu w momencie, kiedy zostały 3 odcinki albo 2 odcinki do końca sezonu i możesz sobie przynajmniej jeden dziennie
tak i obiecujesz
dawkować
sobie, że będziesz oglądał jeden dziennie, po czym pierwszego dnia oglądasz 3 i mówisz, o nie, będę musiał zrobić przerwę w trakcie tygodnia.
Dokładnie. To mimo wszystko to jest dużo lepszy sposób na konsumowanie tego serialu. Obarczony tylko tym, że musisz przez te 2 miesiące pierwsze unikać spoilerów albo, wiesz, wzbraniać się przed tym, żeby nie przeczytać, czy to był dobry odcinek, bo ty go poznasz dopiero w kwietniu. I w naszym przypadku to zadziałało wyśmienicie. Za pierwszym razem przypadkiem, bo nie byliśmy świadomi, że to jest taki fajny serial, nie oglądaliśmy go od początku, a teraz zupełnie świadomie.
Na szczęście unikanie spoilerów w przypadku tego serialu jest trochę łatwiejsze niż na przykład niegdyś to bywało w przypadku, nie wiem, Avengersów, tak? I zakładam, że jeśli na przykład w filmie Avengers Doomsday Kapitan Ameryka zostanie zabity przez doktora Dooma, to dowiemy się o tym 5 minut po tym, jak to się wydarzy na sali kinowej. Na Reddicie będzie pierwszy post pod tytułem...
Tak, zanim go usuną albo no, niestety.
Więc tutaj takiego aż intensywnego problemu nie ma, a także te spoilery nie są w tym przypadku aż tak problematyczne.
Dokładnie.
Bo nie wpływają jakoś dramatycznie, wydaje mi się, na twój odbiór tego serialu.
Chyba, że będzie twist w sezonie 4, że to wszystko się dzieje w głowie Robiego, który jest w śpiączce, bo miał wypadek motocyklowy i leży w swoim własnym szpitalu i sobie wyobraża wszystko, tak?
Tak, natomiast jest jakaś pewnie perwersyjna przyjemność producentów i dystrybutorów tego serialu, żeby wypuszczać te odcinki w standardowym staroświeckim trybie, jeden odcinek na tydzień, bo no jest to prawdopodobnie duże wyzwanie dla kogoś, kto zaczyna oglądanie od samego początku.
Mili Państwo, więc w przyszłym roku, jak będziemy znowu się zachwycać kolejnymi odcinkami, no to właśnie, będziemy Filip, to robić z opóźnieniem.
Czym będziemy się zachwycać? Teraz twoje predykcje na sezon trzeci. Zupełnie naturalną predykcją jest fakt, że Robi zamiast pojechać na swoją śmiercionośną wycieczkę, to przez te 3 miesiące swojego urlopu, który sobie zaplanował, po prostu będzie się opiekował
to będzie jego terapia.
Młodą Jane Doe i powrócimy po tych 3 miesiącach, jak on wraca z tego urlopu?
No właśnie,
czy to by było zbyt oczywiste?
Wydaje mi się, że nie, że przeskok czasowy będzie większy, a może nawet dużo większy, bo na przykład okaże się, że wiesz, że ta dziewczynka nie tyle, że jest jego córką, że on
będzie
sobie
już studentką na praktykach.
Będzie tak, będzie praktykował u niego.
A doktor Roy będzie miał brodę taką siwą.
Tylko bardziej, że to będzie jego ten, to będzie jego quest poboczny. Dużo bardziej się zaangażuje w to, żeby znaleźć jej dom prawdziwy, niż Dana się zajmowała teraz przez te kilka chwil, pytając wszystkich, czy chcieliby zająć się tą małą dziewczynką. Bo ona będzie taką, wiesz, roczną, może 1,5-roczną, takim będzie, wiesz, żłobkowym berbeciem.
A może w ogóle ten wątek zostanie porzucony?
A może zostanie wspomniany w dialogu.
Może już zobaczyliśmy to, co musieliśmy zobaczyć i odkryliśmy, że Robi gdzieś tam sam siebie stara przekonać do tego, że jednak jeszcze warto trochę pożyć. I może to wystarczy, może znowu będzie totalne odcięcie i zaczynamy kolejny dzień.
Kuba, a jakiego rodzaju katastrofa spowoduje napływ pacjentów dodatkowo? Bo wydaje mi się, że pierwszy sezon z racji tego, że był festiwal jako wydarzenie, on też dział się latem, więc skoro oni mają ten tryb coroczny i kolejny sezon też się zacznie w styczniu, to znowu będziemy mieli fabularnie umieszczony, wydarzenia wszystkie fabularnie umieszczone też latem. 4 lipca odhaczony, festiwal muzyczny odhaczony. Co może być, Hubert? Będzie, może będzie...
Matki Boskiej Zielnej.
Nie, wiesz, co oni by teraz mają. Soccer mają. Znaczy się Mistrzostwa Świata będą mieli w USA. To może w tą stronę. I będzie konflikt między jednym a drugim futbolem, Hubert. I będzie serial, który będzie stawiał diagnozę na tym, która piłka jest lepsza.
Widzisz, dlatego właśnie, Filip, my nie zostaliśmy poproszeni o napisanie scenariusza dla 3. sezonu.
Może jakieś konsultacje.
Nie, obstawiam, że to musi być znowu jakiś inny rodzaj emergency medycznego. Nie możemy już powtórzyć masowej katastrofy, bo no to by był odgrzewany kotlet. Wiesz, zupełnie naturalnym pomysłem, ale z kolei ingerującym bardzo mocno w formułę serialu, to byłoby, że musimy zacząć działać w polu, bo na przykład jest ewakuacja budynku albo coś takiego.
To byłoby niezłe. Mój drugi pomysł, czy inny pomysł, który też wymagałby pewnego rodzaju zmiany, to jest jakiegoś rodzaju infekcja, która powoduje, że część właśnie budynku jest musi być odizolowana. Nie, bo ten COVID to był tak zaznaczony, bo to było jakby traumatyczne wydarzenie z przeszłości, ale coś w ten deseń, że jest jakiegoś rodzaju, wiesz, patogen
tutaj,
w powietrzu.
Tutaj jest pytanie, czy minęło już wystarczająco dużo czasu od pandemii COVID, żeby ten temat poruszać, nawet parafrazując go oczywiście. Aha. Ale tak, to też jest jeden z pomysłów. No pytanie, czy nasi lekarze, studenci powrócą, czy już każdy będzie wtedy miał swoją własną ścieżkę kariery i tylko się na przykład będą pojawiać jako, wiesz, konsultanci, którzy przychodzą z tych innych pięter szpitala.
Tak, albo będą musieli do kogoś zadzwonić na FaceTime, żeby poprosić o opinię, bo ten
A propos, to jest temat, który przegapiłem, ale bardzo mi się podoba, że jak tylko chirurdzy pojawiają się na oddziale, to się zachowują jak, wiesz, jak jest ten mem, gdzie te wampiry stoją na balkonie i patrzą na tych wieśniaków na dole po prostu.
Tak.
Absolutnie wszyscy się tak zachowują. I to jest cudowne.
No oni są tak, oni są z wyższego piętra, oni są dużo lepsi, tylko jadą na dół zobaczyć, jaki bałagan teraz ci przygotowali dla nich. Pełna zgoda, więc widzisz, i to jest też bardzo dobry przykład takiego lekkiego ujęcia bardzo poważnego tematu, bo fakt, że ekipa w niebieskich tych łaszkach się pojawia, no, będzie trochę śmiesznie, będą się przekomarzać.
A może w ogóle Noah Wiley na przykład stwierdzi, że w 3. sezonie bardziej skupi się na roli producenckiej i reżyserskiej, on chyba któreś odcinki tam też reżyserował. I postać Robiego gdzieś tam
na
zostanie odsunięta na dalszy plan.
Ja sobie wyobrażam, że w ogóle go nie będzie w pierwszym odcinku. Nie wiem dlaczego, ale mam teraz, tak jak rozmawiamy, to mi się wydaje, że pierwszy odcinek będzie w ogóle bez Robiego i że on się pojawi później.
Gdzie jest Wally, tak? Dobrze, gdzie jest Robi?
Może tak. Zobaczymy, ale dobre jest to, że zobaczymy bardzo szybko, bo tak jak jesteśmy przyzwyczajeni i rozmawialiśmy zresztą a propos omawiania zwiastuna Harry'ego Pottera, że co 2 lata te 8 odcinków będą produkować, bo jest bardzo skomplikowane. Patrz pan, też jest jesteś z tej samej stacji Habeło. Patrz pan, jak produkują bardzo skomplikowany serial w 10 miesięcy. Proszę się uczyć
tak,
do
ale,
cholery.
Ale serial o Harrym Potterze musiał się toczyć tylko na tej wiesz, wielkiej sali, na której jedzą. Dobrze. Nic więcej. Tylko...
Świetny serial.
I, tak jak... i, tak, i by wyglądał tak, że przychodzą i a widziałeś na tym meczu Quidditcha, co się działo? Ja nie
a
mogę.
A tego smoka, tam, to tak jak Kevin Smith reżyseruje swoje sceny, tak, że są tylko rozmowy. To byłby bardzo dobry serial.
Tak, i wtedy mogłyby prawdopodobnie powstać 3 sezony rocznie.
Dobrze, mili państwo, omówiliśmy, bo my mamy za małą wiedzę, żeby teraz mówić, czy ten hydrokortyzon był dobrze wtarty, czy źle wtarty, czy wstrzyknięty.
Ale elektroda była za nisko, to wiemy.
No. To wiemy, tak, więc ściągajcie staniki. To jest odezwa serialu do wszystkich widzów.
Tak, i jak się przeprowadza defibrylację, to zawsze zaczyna się od 200.
Okay.
Nie wiem, czy to są wolty, czy ampery, ale coś tam jest.
Kilowaty.
200 jednostek ratujących życie.
Dobrze, tak. Mamy to omówione i myślę, że bezwzględnie i bardzo z wielką pewnością możemy stwierdzić, że serial The Pitt jest spoko.
Jest spoko.
Jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Bardzo wysoko i bardzo się cieszymy, że mogliśmy doświadczać go niemalże na żywo i wiemy, że wielu z was też bardzo ten serial lubi, więc dziękujemy, że zostaliście do końca tego nagrania. Jeśli chodzi o kolejne przygody podcastu Hammerzeit, pomijając wakacyjną przerwę między innymi związaną z festiwalem Animator, to możemy z całą pewnością powiedzieć, że zajmiemy się takimi rzeczami jak, i tutaj teraz je wymienię tak ogólnie, bo wiem, że to są rzeczy, które nas interesują. Hubert, mamy dużo seriali superbohaterskich, które będziemy musieli omówić w jakiejś formie. Są The Boys, jest Invincible, jest oczywiście Daredevil, to jest bardzo ważne.
O, i to jest temat odcinka, seriale superbohaterskie.
Dokładnie. Mamy w planie film, na który nie czekamy w ogóle, ale pójdziemy, czyli Mandalorianina i Jodę.
Mandaloriana.
No właśnie, coś mnie, jakoś drażni mnie to, że po polsku Mandalorian nie jest Mandalorianinem. Ale to, czyli serial w kinie. Mamy, proszę pana, nowy film Stevena Spielberga, który już w czerwcu na ekranach, o kosmitach, myślę, że też spoko.
Czy stary Spielberg jeszcze może?
No, dokładnie. I nie wiem, i coś na pewno jeszcze się znajdzie. Prosimy serdecznie zaglądać na profil facebookowy.
A może, Filip, jak już wycieknie ten trailer filmu Doomsday, który został pokazany na CinemaConie.
To cały odcinek poświęcimy trailerowi?
To już nie te czasy chyba, ale... A? Nigdy nie mów nigdy.
Dokładnie, więc co się wydarzy, sami jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie spoko. Tymczasem bardzo państwu dziękujemy, życząc przyjemnego weekendu, reszty kwietnia, całego maja lub 2034 roku, jeśli słuchacie nas w dalekiej przyszłości.
Koniec!